Dzisiaj chcę się podzielić słowem, no, takim trochę niełatwym, ale żeby było nam trochę łatwiej, potraktujmy to jako wyjątek, bo dużo tekstu będę czytał, ale żeby nam to sprawnie szło, pewne rzeczy pojawią się na ekranie. Nie będzie to zasada, nie przyzwyczajajmy się, ale dzisiaj tak trzeba zrobić. Każdy człowiek, nie tylko chrześcijanin, ma także niematerialne potrzeby. Ich jest wiele, ale jedną z nich to jest potrzeba posiadania jakiegoś wzorca, potrzeba naśladowania jakiegoś właściwego przykładu. I czy chcemy, czy nie, w naszym życiu zawsze się na kimś wzorujemy. Nawet jeśli to nie jest jakiś dokładnie jeden człowiek, to może jest to jakaś myśl, jakiś sposób życia, który dominuje gdzieś w społeczeństwie. Co jest moim wzorcem? Kiedy jesteśmy dziećmi, wzorujemy się na naszych rodzicach. Dziecko chwyta za rączkę mamusię, tatusia, ale po jakimś czasie okazuje się, że dziecko nie chce już tej ręki gdzieś tam dawać. Taki pierwszy sygnał, że nie chce być jakby pod tym autorytetem rodziców, że to, ten wzorzec już nie jest tak mocny i silny. I obyśmy jako rodzice dawali dobry przykład. Kiedy jesteśmy nastolatkami, to wzorce, jakie mieliśmy, już nie wystarczają. Szukamy nowych ideałów. Tak było z nami. I często takimi wzorami stają się różni ludzie w tym świecie. Spróbujemy. Czy to działa? Powinno działać. Różni ludzie w tym świecie. No. O, właśnie. Poznajemy ich, to trochę dla starszych przykłady. Znacie go? Kto to jest? John Lennon. A ten? Morrison. Świetnie, zdaliście egzaminy. To jedziemy do młodszego pokolenia. Znacie ich? Znacie. Nie. Kurt Cobain? Tak? Dobrze pamiętam? O, a to do najmłodszych. No, więc najmłodsi, tam 20 koło coś. Chyba Chester Bennington, tak? No właśnie. Dla wielu ludzi to jest jakaś postać. No niestety już nie na granic. W tym roku odebrał sobie życie. Narkotyki. Ale jest, są inne dziedziny. Dlaczego w muzyce szukać? Mamy znanego sportowca. Bolt, Usain Bolt i może ktoś z drugiej strony, też już emeryt zdaje się, ale pełno trofeów, Kobe Bryant, czyli koszykówka. A nie tylko to, komuś może nie pasować taki wzorzec, sport czy muzyka, no więc jeszcze ci dwaj. No wziąłem i akurat na jednym udało się ich uwiecznić. Rywale, ale może biznes, może pieniądze, może trzeba zrobić wreszcie w życiu jakieś pieniądze. I może wzorcem są tacy ludzie, bo dla wielu w świecie są. Oczywiście, że ich się nie wymienia, nie obrazków się nie wiesza na ścianach, ale generalnie myśl, która im przyświecała, to ta, zrobić większe pieniądze. Tak nie da się żyć. No i zrobili takie, że góry pieniędzy właściwie, można by powiedzieć. Kto to? Bill Gates. A ten? Steve Jobs. Widzicie, że wy to wszystko wiecie. Ja już mogę sobie stąd pójść. My to wszystko wiemy. Ponieważ część naszego życia na pewno nie była życiem chrześcijanina, przynajmniej ci, którzy nie urodzili się w chrześcijańskich rodzinach, nie wychowali bardzo tak przy Słowie Bożym, a i wtedy gdzieś wpatrzeni byliśmy w ten sukces tych wszystkich różnych ludzi. Jako chrześcijanie, jakie wzorce mamy? Bo wiecie, że to, jakie masz wzorce, sprawi, jakie wybory w życiu będziesz podejmował? Te małe wybory, które podejmujesz i wydają ci się tu i teraz, one się nie biorą z powietrza. One biorą się z jakiegoś myślenia, które przyswajasz i uznajesz za swoje, za właściwe, za potrzebne. Tak właśnie trzeba zrobić. Człowiek zawsze będzie naśladowcą, a naśladowca potrzebuje przykładu, za którym podąży. Chrześcijanin z samej nazwy jest naśladowcą Chrystusa. Naśladujemy Pana Jezusa. A przynajmniej powinniśmy na Nim się wzorować. Od Niego uczyć, w Nim szukać przykładu i odpowiedzi na wiele różnych dylematów, jeśli chodzi o nasze życie, czy gdy chodzi o wybory życiowe. Apostoł Paweł w Nowym Testamencie dodaje jeszcze innych apostołów, aby w nich mieć przykład i tych, którzy idą w nasze ślady, mówi. A więc i tych, którzy pójdą za tym wzorcem, bo wzorzec jest jeden. Tymoteusz szedł za przykładem Pawła i ukształtowało to zarówno jego charakter i miało wpływ na to, co w życiu wybierał. Paweł powiedział, ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami. Nie musiał. To nie jest tak, że wpadł w taką sytuację, że musiał cierpieć, musiał być prześladowany, no nie miał innego wyjścia. Wybrał takie życie, a nie takie. I również zmieniał się jego charakter, a wiemy o Tymoteuszu, że pisma, które znał od dzieciństwa, miały wpływ na jego charakter. A więc poszedł za czymś. Czy my poszukujemy wzorców, czy my podążamy za godnymi do naśladowania wzorami? Bo wzory mogą być różne i widzieliśmy już na obrazkach, nie zawsze są właściwe. Większość z tych osób, które wam pokazywałem, już nie żyje. I nie dlatego, że zginęły w wypadku samochodowym. Zdarzył się przynajmniej jednemu wypadek, ale raczej sposób życia niszczył przynajmniej niektórych tutaj z pokazanych ludzi. Sposób życia, jaki wybrali. Sami też musimy zadbać, by być dobrym przykładem dla innych. Wiecie, że inni idą w nasze ślady? To, co ty robisz, począwszy od tego, jak jesteś rodzicem, potem bratem w zborze, siostrą w zborze, czy nawet ludzie, którzy patrzą gdzieś na ciebie, jesteś dla kogoś przykładem. Czy chcesz, czy nie, możesz się odżegnać od tego, ale jesteś przykładem. To znaczy, że inni będą zastanawiać się, czy pójść za tym, za czym ty idziesz, czy nie pójść za tym, za czym ty idziesz. A więc nie żyjesz dla siebie. Sprawisz, że ktoś pójdzie albo błędną drogą, albo dobrą drogą. Nie chcąc nawet tego. Taki jest człowiek. Dzisiaj chciałbym, żeby to był taki nasz wstęp do tego, co za chwilę wam pokażę. A mianowicie chcę dzisiaj dzielić się słowem, które w znacznej mierze, słowami Jezusa, które w znacznej mierze przyczyniły się do wydania na Niego wyroku, przyspieszyły bieg zdarzeń prowadzących do Jego śmierci. Będzie, powiedziałem, zacytowanych wiele fragmentów, ale na początek przeczytajmy jeden z nich, Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. Spójrzmy dzisiaj na pewne wzorce, złe przykłady. 11 rozdział Ewangelii Łukasza, 35 werset, 12 rozdział do 3 wersetu. Bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe ciało twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła cię w swym blaskiem. A gdy to mówił, zaprosił go do siebie pewien faryzeusz na posiłek. Wszedł więc, zasiadł do stołu, ujrzawszy to, faryzeusz dziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. Pan zaś rzekł do niego, teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kubka i misy, a to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz? Ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a to wszystko dla was będzie czyste. Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga. a wszak należało i to czynić, i tamtego nie zaniechać. Biada wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, że jesteście jak groby nieoznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym. A odpowiadając, rzekł jeden z uczonych w zakonie do niego: Nauczycielu, mówiąc tak, i nas znieważasz. A on zaś rzekł: I wam, zakonoznawcy, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich. Zaiste świadczycie przez to, że pochwalacie uczynki ojców swoich, gdyż oni ich zabili, a wy budujecie im groby. Dlatego też i mądrość Boża powiedziała: poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować. Aby dopominano się od tego pokolenia o krew wszystkich proroków, wylaną od założenia świata, począwszy od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który został zabity między ołtarzem i świątynią. Zaprawdę powiadam wam, dopominać się jej będą od pokolenia tego. Biada wam, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania, sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. A gdy stamtąd odchodził, zaczęli uczeni w piśmie i faryzeusze gwałtownie nań napierać i wypytywać go o wiele rzeczy, czyhając nań, aby go przychwycić na jakimś jego słowie. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. W czasach Pana Jezusa faryzeusze uchodzili za tych, którzy narzucali pewien styl życia. Dawali przykład do naśladowania. Czy dobry? Wiemy, że nie. Do ugrupowania faryzeuszy należała też niemała liczba kapłanów. To stronnictwo, tak tylko na marginesie wspomnę, zostało gdzieś założone około II wieku przed przyjściem Pana Jezusa. I początkowo było to ugrupowanie religijne, niepolityczne. W tym samym czasie wyłoniła się też opozycja, saduceusze, ci byli takimi arystokratami, a faryzeusze tak pochodzili z takiej średniej klasy biznesowej, powiedzielibyśmy. Nazwa faryzeusze wzięła się z języka greckiego, farizoi, ale to jest tłumaczenie z hebrajskiego, a hebrajskie słowo to perushim. No właśnie, co to znaczy? Oddzieleni, odłączeni. Trzeba by zapytać od czego, od kogo? Od pospólstwa, od tego motłuchu, bo oni tak właśnie nazywali ten grzeszny lud. Sami faryzeusze nazywali siebie haverim, oznaczało to równi sobie. I to też pokazuje, jak oni patrzyli na naród, patrzyli z góry. Równi im mogli być tylko tacy jak oni, faryzeusze. Potrafili więc bardzo wiele zabiegów uczynić, bardzo dużo zrobić, aby pozyskać choćby jednego współwyznawcę, o czym mówi taki paralelny tekst z Ewangelii Mateusza. A więc nawet apostoł Paweł mówi, który wywodził się z tego ruchu faryzeuszy, że jest człowiekiem według zakonu, jest bez zarzutu. Im nie można było nic zarzucić, jeśli chodzi o pewne rytuały, pewne takie dokładność w przestrzeganiu wszystkich żydowskich tradycji. Faryzeusze do dzisiaj są uważani za takich praojców współczesnego hasydyzmu, ci hazyci, najbardziej ortodoksyjny odłam skrzydła religijnego w Izraelu. Jako ugrupowanie religijne faryzeusze szybko stali się ekspertami w dziedzinie interpretacji pism. Ale początkowo byli pogardzani, byli odrzucani, nikt nie liczył się z nimi. Ale była taka, jest w tej przerwie prorockiej między Starym a Nowym Testamentem, była taka władczyni Izraela, Aleksandra Salome, i ona wprowadziła ich do Rady Najwyższej. I wtedy stali się potężną siłą polityczną w Izraelu i już nigdy nie puścili tej pozycji. Wydarzyło się to jeszcze przed rzymską okupacją. Powiadali o sobie faryzeusze, że są takim sumieniem narodu, że są tymi, którzy wskazują tą prawdziwą, zdrową, czystą drogę do Boga. I rzeczywiście byli ludźmi nadzwyczaj gorliwymi. Pan Jezus powiedział do nich, co tu czytaliśmy, że są w posiadaniu kluczy poznania. 52 werset to był. Ale mówi, samiście je pochwycili. Co to znaczy? To znaczy, że nie zostali powołani przez Boga do tej roli, do roli bycia sumieniem narodu, bo Bóg powoływał do tej roli kapłanów i proroków, a nie jakieś stronnictwa religijno-polityczne. Klucze w Biblii są symbolem władzy. No, jeśli chodzi o nas, klucze do zboru mogą być co najmniej symbolem służby, tak? Bo ktoś musi przyjść wcześniej, otworzyć, zamknąć. No, trochę inaczej, tak? Ale wtedy to był symbol władzy. Pan Jezus ma klucze śmierci i piekła. Pan Jezus ma klucze Królestwa Niebios. To jest władza, to jest pozycja, to jest autorytet. Klucze poznania to symbol tej pozycji, jaką faryzeusze w społeczeństwie zdobyli. On umożliwia im nie tylko takie duchowe przewodnictwo, ale też możliwość wpływania na bieg historii w całym kraju. Nawet namiestnik rzymski liczył się z nimi, bo oni w stanie byli podburzyć cały lud albo uspokoić cały lud. Cofając się wcześniej, zanim powstali, Bóg powoływał kapłanów, aby byli sumieniem narodu, by poruszali sumienie, by od nich przyszło poznanie. Mieli też klucze i można by powiedzieć, że klucze do serc ludzi. Malachiasz powiada, gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. Ale zawiedli. Prorocy później bili na alarm, mówią, mój lud ginie, gdyż brak mu poznania. Ozeasz, 4 rozdział, 6 werset. A więc już wtedy ślepi przewodnicy zaczęli prowadzić ślepy lud. Problemy, jakie do czasów Jezusa pojawiły się z tego, były potężne. Jako autorytety religijne Izraela, faryzeusze narzucali pewien określony wzorzec, pewien sposób myślenia. Wyprodukowali chory system postępowania. W księdze Ozeasza, 4 rozdział, 8 werset, czytamy tak. Już wtedy to się działo. Żyją z ofiar za grzech mojego ludu i pożądają ich winy. Winą i strachem trzymali ludzi przy świątyni. Sekciarstwo w najczystszej postaci. Sami żyli z ich ofiar. Im więcej było winy, tym więcej było ofiar. A im więcej było ofiar, tym lepiej się mieli. A więc w interesie ich było, gdy ludzie grzeszą. I są tego świadomi. Jak sprawić, żeby ludzie więcej grzeszyli? A zarazem uchodzić za moralnych, za sumienie narodu. Wiecie jak? Namnożyć trzeba im przepisów. I namnożyli tyle przepisów, że zwykły śmiertelnik nie był w stanie ich przestrzegać. Zatem, aby uregulować swoje życie przed Bogiem, siłą rzeczy musieli stawiać się ludzie ciągle przed kapłanami świątyni, by się oczyszczać z win, by zapewniać sobie błogosławieństwo w domu, w interesach, wszędzie. A więc wpadli w taką religijną pułapkę i w ten sposób kręcił się cały biznes religijny. Pan Jezus tam raz wpadł i rozkurzył to towarzystwo, tak? Jaskinia zbójców, powiedział, a to miał być dom modlitwy. Ludzie uczyli się złych postaw, dominowała powierzchowność, bo każdą niegodziwość załatwiano na szybko ofiarą. Ludzie przyzwyczaili się do tego i utożsamiali się z takim sposobem myślenia. I było to właściwie, co tu dużo mówić, wygodne już wtedy dla wszystkich, bo hipokryci wyprodukowali hipokrytów. Izraelu było tak, jak powiada prorok, lud ten czci mnie wargami, lecz sercem jest daleko ode mnie. I gdy Pan Jezus przyszedł, gdy rozpoczął publiczną służbę, to lud, prosty lud zauważył, że on uczy inaczej niż uczeni w piśmie, uczy jako moc mający. Nie chodziło o to, że jakaś magiczna moc stępowała, kiedy Jezus się odzywał. Chodzi o to, że Jezus wyłamał się z tego kręgu, z tego zamkniętego systemu religijnego. I on różnił się bardzo od faryzeuszy i uczonych w piśmie. W nim nie było żadnej sprzeczności. On grzechu nie popełnił, nie znaleziono zdrady w jego ustach, żadnego rozdźwięku nie było ani w stosunku do ludzi, ani w stosunku do Boga, ani w stosunku do nawet pewnych praktyk, które trzeba było czynić. W jego ustach był autorytet Ojca i poparte to było doskonałym życiem. Kiedy Jezus mówił, nie teoretyzował. Kiedy mówił, nie filozofował, nie przekręcał, nie gmatwał, nie komplikował, nie ślizgał się po tematach, nie kluczył, powiedzielibyśmy. To było wierne, to było praktyczne, to było do zrozumienia, każdy wiedział, o co chodzi. To było niezwykłe. Jezus wprost powiedział, i czytaliśmy to przy końcu tego tekstu dłuższego, strzeżcie się kwasu faryzeuszy, to jest obłudy. To był wielki grzech, ale nie jedyny faryzeuszy. Sami w nim tkwili, wciągnęli w to innych ludzi, a wiecie, że ludzie mogą być obłudni na wiele sposobów. Obłuda może mieć wiele twarzy. Obłuda religijna to po prostu ukrywanie swojego prawdziwego stanu i rzeczywistych motywów działania pod płaszczem fałszywej pobożności. A więc wiele trzeba zrobić, aby coś takiego przykryć. Staropolskie słowo obłudzić, mówiłem już o tym jakiś czas temu, znaczyło wprowadzić w błąd, wyprowadzić w pole. I rzeczywiście wprowadzili na błędną drogę cały lud, wyprowadzili na manowce wiary. Na zewnątrz jednak cały czas dbali o to, żeby wydawać się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz byli innymi ludźmi. To byli ludzie o dwutwarzach. Pismo mówi, że Jezus od nikogo nie potrzebował świadectwa, wiedział, co było w człowieku bez jakiegoś świadectwa. I co tam mógł zobaczyć? On dostrzegł, że ta gorliwość faryzeuszy była pozorna, była powierzchowna, zewnętrzna dla oka. To byli plastikowi ludzie. Może oni potrafili pięknie mówić, bo potrafili sprawnie komunikować te swoje myśli, potrafili przykuwać uwagę ludzi, potrafili pięknie odprawiać swoje rytuały, potrafili w taki sposób się modlić, że mogłoby to być podstawą do pisania religijnych poematów, ale w tym nie było żadnej głębi, to był plastik. Czy dzisiaj może być podobnie? Czy religijnym ludziom potrzeba coś więcej? Wystarczy ceremonia. Ludzie, którzy przyzwyczaili siebie do płytkiego życia, nie potrzebują żadnej głębi. Potrzebują, żeby płcizna odpowiedziała na płciznę. A więc człowiek może być zadowolony, w ogóle i szczęśliwy, i taki lekki, tylko dlatego, że przyszedł do kościoła raz w niedzielę. Spełnił swój religijny obowiązek i czuje się usprawiedliwiony przed Bogiem. Płytki duchowo człowiek kupi każde świecidełko, zadowoli się każdą podróbką, byleby sprawiła, że czuję się dobrze z tym. Ale wiemy, co przysłowie mówi, nie każde złoto, co się świeci, prawda? I to jest ostrzeżenie też aktualne dzisiaj, nawet w tym przysłowiu. I nie chodzi nawet już o świat religijny, bo spójrzmy na świat chrześcijański, niekoniecznie tylko religijny. Jak łatwo jest zachłysnąć dzisiaj się tym, co pięknie lśni na zewnątrz, ale wewnątrz nie posiada żadnej głębi. Jest po prostu z plastiku. Jezus obłudę faryzeuszy nazwał kwasem. Ale nie tylko to. Kwasem również nazwał to, czego oni uczyli. Czego uczył się lud. Mateusz, Ewangelia 16 rozdział, mówi... Pan Jezus, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Pan Jezus oskarżył ich, że są dla ludu grobami nieoznaczonymi. Groby nieoznaczone. A więc ludzie się czegoś uczyli. Mamy tu dwa nagrobki, które niemalże ledwie wystają gdzieś tam pod powierzchnią trawy. Ale to jest, wiecie, 100 lat, 200 lat wstecz. I dzisiaj mamy jakiś obrządek, jest to jakoś poukładane, są cmentarze, miejsca. W Izraelu też były miejsca, gdzie na przykład królów chowano, ale niekoniecznie w tym miejscu ktoś mógł być pochowany. Dlatego w Izraelu była pewna praktyka. Żydowskie groby były zazwyczaj dobrze oznaczone przez pobielanie ich. W Ewangelii Mateusza te słowa brzmią pobielane nagrobki, tak? Po co pobielano nagrobki? Po to, by ludzie znali ich usytuowanie. Bo wówczas według obrzędów jakikolwiek kontakt z grobem powodował, że osoba została skalana i nie może wejść do świątyni. Musi przejść cały proces obrzędów oczyszczających. A więc chodzenie po nieoznaczonym grobie symbolizuje nieczystość. A więc Pan Jezus, mówiąc o nauce faryzeuszy, mówiąc, że są niewidocznymi grobami, On uczynił ich winnymi za cały duchowy stan Izraela. Są winni, bo cały Izrael został zanieczyszczony faryzejskim sposobem życia, tym wzorcem nie do zaakceptowania pośród Bożego ludu, tymi naukami, które uzasadniały, że ten wzorzec jest właściwy, że jest dobry, że jest jedyny, możliwy. Słowa Jezusa były tu niezwykle ostre. We fragmencie, który czytaliśmy, 45 wersecie, odzywa się w końcu jeden z tych uczonych w zakonie, nie wytrzymał i mówi: nauczycielu, mówiąc tak, znieważasz nas. A więc oni doskonale zrozumieli, co Pan Jezus do nich mówi. I wkrótce potem powzięli zamiar zabicia Go. Czyhali na Niego, by na czymś Go przyłapać, śledzili, wypytywali, czekali na potknięcie, nasyłali szpiegów, którzy udając sprawiedliwych próbowali Go przyłapać na jakimś uchybieniu. Nie udało się. Nie dowierzyli Jezusowi podwójnej moralności, ani nieczystych podbudek, jakichkolwiek złych intencji. I zobaczmy, że jeśli ktoś jest dla mnie wzorcem, biorę z niego przykład, a jest w rzeczywistości takim nieoznaczonym grobem, czyli niewidocznym dla mnie, nie widzę tego, nie biorę tego w swoich życiowych wyborach pod uwagę, to mogę się skalać, mogę odejść od Boga, bo nieczystość oczywiście jest bardzo szerokim tematem. Mogę zostać wciągnięty w obłudę, mogę sobie pięknie, ładnie chodzić do kościółka, ale zupełnie być innym człowiekiem. Mogę pójść z pozoru za mądrą, ale fałszywą nauką. Sam też muszę uważać, aby nie stać się takim nieoznaczonym grobem dla innych. Idziemy w jakimś kierunku, bo wolni jesteśmy, wolność w Chrystusie, co mi kto będzie narzucał? A nie wiemy o tym, że w naszej postawie może być coś właśnie z takiego pobielanego nagrobka i ktoś inny, idąc za naszym przykładem, już nie pójdzie tak pewnie i mówiąc, trzymając transparent, jakby obrazowo mówię, w ręce, wolny w Chrystusie, ale wpadnie w pułapkę. Współczesny faryzej, zobaczcie, ma wiele cech takiego kwasu. Biblia mówi: usuńcie stary kwas. To do Koryntu było powiedziane, bo oni się właśnie w taki kwaśny sposób wszyscy traktowali. Też był pewien niemoralny proceder i zwyczaje. Piotr stał się takim nieoznaczonym grobem dla ludzi. W liście do Galacjan w 2 rozdziale jest taka historia opisana, że Paweł musiał publicznie napomnieć Piotra, bo postąpił obłudnie. W taki sposób, że Barnaba, który tam był, dał się wciągnąć w tą jego obłudę. Nie widział chłop tego, co się tam w ogóle rozgrywa. Odsunął się od Żydów, najpierw z Żydami jadł, wszystko tak, ja jestem Żyd z krwi i kości, a potem przyszli poganie, odsunął się, przepraszam, odwrotnie, z poganami, ja jestem wolny, potem przyszli Żydzi i jadł z Żydami i w ogóle odżegnywał się od takiego sposobu życia. Obłuda. Kwas ma to do siebie, że wystarczy mu czas i się sam rozprzestrzeni. Nie trzeba żadnego wysiłku, potrzebny tylko czas. Gdy we mnie jest coś, co sprawia, że jestem takim nieoznakowanym grobem, to wystarczy ze mną tylko być, wystarczy ze mną tylko przebywać i brać jakiś przykład. I sam wpadnę w pułapkę. I ten drugi, przepraszam, wpadnie w pułapkę. A więc chciałbym, żebyśmy troszkę pod kurtynę zajrzeli tego grzechu faryzeuszy. Pierwsza rzecz. Dbali o czystość formy, ale nie o czystość swoich serc. Pan zaś rzekł do niego: teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Pragnieniem ich było posiadanie władzy, posiadanie jakiegoś dorobku życiowego, łupiestwo. To im chodziło po głowie, grabienie, posiadanie. Świątynia dla faryzeuszów stała się po prostu miejscem zdobywania łupów, składowania łupów, jaskinia zbójców, tak Jezus o nim mówi. I Biblia mówi, że też w późniejszych czasach nie brakowało handlarzy słowa, w późniejszych odnośnie czasów Jezusa. Nie brakowało ludzi, którzy odkryli, że z pobożności można ciągnąć brudne zyski. Faryzeusze więc działali strategicznie, działali taktycznie, szukali wpływów, szukali majętności. To wszystko było gdzieś tam zorganizowane, zaplanowane. Byli takimi politykami religijnymi. I Biblia ostrzega, że postawa taka może być taka aktualna dla Kościoła czasów ostatecznych. 2 Tymoteusz, 3 rozdział, 5 werset. Czytam. Ludzie będą przybierać pozór pobożności, podczas gdy ich życie będzie zaprzeczeniem jej mocy. Zobaczcie, to o Kościele. Kościół pozbawiony mocy, znak czasów ostatecznych. Kościół, który zadowolił się formą, ale nie ma już żadnej mocy. Ma imię, że żyje, a jednak jest martwy. Tak przecież Pan Jezus scharakteryzował jeden ze zborów w Księdze Objawienia. Ma imię, że żyje, a jest martwy. I to jest tragedią, jeśli martwi religijni ludzie produkują martwych religijnych naśladowców. To może mieć miejsce w zborach. I swojej aktywności tacy ludzie, no trzeba coś, tą martwicę jakoś przykryć. W swojej aktywności tacy ludzie przypominają pobożnych, ale wnętrze ich, Pan Jezus mówi, Mateusz 23 rozdział, 27 werset, mówi, miejsce to jest pełne trupich kości. Kości obrazują brak duchowego życia. Ezechiel kiedyś znalazł się w Dolinie Wysłych Kości i ta dolina obrazowała Izraela, stan duchowy Izraela. Co musiało się stać, aby te kości ożyły? Prorok musiał głosić Słowo Boże. Tak długo musiał głosić Słowo Boże, aż przyszło ożywcze tchnienie. Aż przyszedł Duch Święty do życia tych kości i wzbudził w tych kościach życie. Nie ma innego sposobu. Nie istnieje żadna metoda, żaden program uczniowski, żaden program duchowego wzrostu nie jest w stanie wzbudzić w kościach życia. Tylko Słowo Boże. Słowo Boże może dać człowiekowi życie, przywrócić go do życia, wybudzić go z takiego religijnego letargu. Ale o co chodzi? Co się działo też w Kościele czasów późniejszych? Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który go odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę i wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł. Zguba ich nie drzemie. Kwas zakwasił zaczyn. Na zewnątrz wszystko w porządku, wewnątrz coś nie tak. Na pierwszy rzut oka nic nie widać, ale potrzeba czasu, aby to, co z serca, wyszło na zewnątrz. Czytałem ten fragment. Bacz, aby światło, które jest w tobie, nie okazało się ciemnością. Jak można ciemność nazwać światłem? Odróżniamy ciemne i dzieci nawet małe potrafią. Zanim się nauczą lewy od prawego buta rozróżniać, to już wiedzą, jak kiedy jest ciemno, a kiedy jasno. Ale człowiek w swoim duchowym stanie jest w stanie się zatracić i nie rozróżniać między tym, co jest światłem, a tym, co ciemnością. I faryzeusze tak o sobie myśleli, że są esencją światła w Izraelu. Myśleli, że kiedy ich braknie, wszystko pogrąży się w mroku. Kiedyś przytoczyłem taką historię o pewnym człowieku, gospodarzu z górskiej wioski. To jest historia gdzieś przeczytana w książce. Postanowił pomalować swój domek na biało. Ten domek w końcu został ukończony i lśnił, emanował blaskiem, jasnością. Wszyscy, którzy przechodzili tamtędy, oglądali się na ten domek. Cóż za biały, lśniący, wspaniały domek. I wiecie, jak długo ten domek tak lśnił i przykuwał uwagę ludzi? Tak długo, dopóki nie spadł śnieg. Kiedy spadł śnieg, okazało się, że to nie jest żadna biel, ale to jest jakiś tam odcień szarości. Właśnie jest to taki dobry przykład pokazujący, że faryzeusze poruszali się w takiej świetle ułudy. Oni dobrze o sobie myśleli, a tak nie było. Dlaczego tak o sobie myśleli? Dlatego, że stawiali swoje życie na niewłaściwym tle. Tłem dla nich byli celnicy, grzesznicy, pospólstwo, motłoch, a my jesteśmy Haverim. Równi sobie, nam nie ma równych. Tak o sobie myśleli. Biblia naucza w kilku miejscach, że naczynie winno być czyste wewnątrz, a nie tylko na zewnątrz, takie naczynia wykopane w Qumran tutaj mamy na obrazku. Dawid mówi: badaj mnie, Boże, poznaj serce moje, doświadcz mnie, poznaj myśli moje, zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Wszystkie nasze wybory życiowe, wszystko, co robimy, jeśli tylko gdzieś mamy wątpliwości, szukajmy Boga. Zbadaj, Boże, to. Zbadaj mnie samego, zbadaj moje intencje, zbadaj moje motywy. Otwieram się jak księga przed Tobą, przeczytaj to, co jest w moim sercu i powiedz mi, czy dobrze robię. Potrzebujemy takich modlitw, bo zepsute i podstępne jest serce człowieka. Któż je zbadać może? Ja badam serce, mówi Pan, księga Jeremiasza. Boga człowiek nie jest w stanie zadowolić zewnętrzną formą, działactwem chrześcijańskim. Można uczestniczyć w wielu nabożeństwach, konferencjach, spotkaniach modlitewnych. To wszystko może być dobre, ale to nie robi wrażenia na Bogu. Serce robi wrażenie na Bogu, czystość robi wrażenie na Bogu. Tego się nie da zamienić na uczynki i formy ceremoniały. I to jest wnętrze glinianej miski. Wnętrze tej glinianej miski. Co tak naprawdę służy do posługi Bogu? Wnętrze. Kiedy wkładasz obiad na talerz, to nie obchodzi cię, co jest na zewnątrz, ale obchodzi cię, w jakim stanie jest ten talerz. Jak jest nabrudzony, leżał gdzieś tam w trawie, nie idziesz po niego, nie weźmiesz sobie go i nie powiesz: o, nałożę sobie niedzielny obiad na to. Bóg używa czystych naczyń. Czyste serce, szczere serce, skruszone serce. Takim sercem nie wzgardzisz, Boże, mówi Pismo. Jezus Chrystus oczyszcza nasze serca z nieprawości. I nikt inny nie jest w stanie tego zrobić. Żaden rytuał. Nie zbudowano jeszcze takiego konfesjonału, który by skutecznie w którym skutecznie by odpuszczono grzechy człowiekowi. Kolejna sprawa. Faryzeusze lubili być eksponowani, lubili wywierać wrażenie na innych. Lubili pierwsze miejsce w synagogach, pozdrowienia na rękach, domagali się tego, by ich tytułowano rabbi, żeby ich chwalono, zapraszano, czczono, doceniano, zauważano. Biada wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach, lubią pozdrowienia na placach, pierwsze krzesła w synagogach i przednie miejsca na ucztach, a pożerają domy wdów i dla pozoru długie modlitwy odprawiają, ci surowszy otrzymają wyrok. Dla pozoru. Ile trzeba pozorować, żeby nie wyszło szydło z worka? Taka postawa obnażała ich skryte pragnienia, to, co wewnątrz było. A cała ich religijność służyła jednemu celowi. To jest trochę tak, jak dłuto w ręku rzemieślnika, mozolnie rzeźbi jakiś kształt. Tak ich zewnętrzna pobożność, to, co dla pozoru robili, było na usługach jednego celu. Pieczołowicie za tym podążali. Tym celem była władza nad ludźmi. Mieli ludzi dla swoich potrzeb i to było ich pragnienie. Bez ludzi byli nikim. Bez ludzi byli nikim. Tu musimy być ostrożni, bo są prorocy, których nie słuchał nikt. Czy oni byli nikim? Nie, ponieważ ich Pan powołał. I mogli być sami i nikt ich nie słuchał. Jeremiasz był taki, nikt go nie słuchał. Ale on nie był nikim. Ale ci sami pochwycili klucze poznania, sami siebie w tą rolę wstawili. Bez ludzi byliby nikim. Doszło do tego, że nazywali Izraela swoim ludem. Nasz lud, mówili, poszedł za nim, za Jezusem. Trzeba przeciwdziałać, trzeba coś zrobić. I kiedy powstał Kościół, okazało się, że też nie jest wolny od grzechu faryzeuszy. Paweł mówi do Galacjan: gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. 4 rozdział, 17 werset. Zobaczcie, gorliwi ludzie, ale zamiary nieczyste. Sprytni ludzie pracowali ciężko z zapałem, aby osłabły wcześniejsze więzi, jakie miał Paweł z wierzącymi, aby potem pozyskać tych ludzi, odłączyć ich, zagospodarować, a potem, żeby ci ludzie zabiegali o nich. Widzimy więc, że w pewien sposób koncentrowali ludzi wokół siebie, oni nie wolili ludzi. I to było bardzo obłudne. Z powodu swojej gorliwości potrafili bardzo wiele zrobić. Mateusz powiada, 23 rozdział, 15 werset, już to cytowałem. Biada wam, faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. Tego Jezus nie nauczał. Jezus, kiedy mówił o jakiejkolwiek władzy, o jakimkolwiek pierwszeństwie, to mówił, kto chce być największy, niech będzie sługą wszystkich. I całkowicie odwrócił tą zasadę pierwszeństwa. My również powinniśmy za tym przykładem iść i zastanawiać, czy jestem sługą wszystkich, czy tylko tych, którzy są dla mnie jakąś korzyścią, przynoszą jakieś profity, wymierne, niewymierne. Są ludzie, którzy pragną służyć tylko tam, gdzie będą laury, gdzie będą pochwały. Są ludzie, którzy kochają atmosferę jak tamci, pierwszych miejsc, pozdrowień na rynkach. A gdy tego nie ma, wiecie co robią? Zwijają się. W kościele nawet utarł się pewien takie słowo, że mówi się o takich osobach spadochroniarze. Nie wiem, czy słyszeliście, ja już kilkakrotnie słyszałem. Wylądują gdzieś, dużo szumu narobią wokół siebie, jest wiele zainteresowania, a gdy przychodzi mozolna szarość i światła gasną, znikają ludzie i oni też znikają. Faryzeusze nie poświęcali się czemuś, co stawiałoby ich w cieniu. Oni byli zawsze na świeczniku i zrobiliby wszystko, żeby tam pozostać. W ukryciu to oni jedynie spiskowali i knuli jakieś niecne interesy. I Pan Jezus mówi, że nawet dla pozoru odprawiali długie modły. Robili to nawet na rogach ulic, wychodzili poza świątynię, słuchajcie. To było niecodzienne w Izraelu. O, gdyby chcieli wiarę wynieść poza świątynię, zupełnie inna historia. Wydłużali frędzle szat swoich, powiedział Pan Jezus. Biada wam, że wydłużacie frędzle z szat swoich. O co w tym chodzi? To ma znaczenie, słuchajcie. Do frędzli przywiązane były takie małe szkatułki, czy też to się nazywa fachowo filakterie. Znaleziono w Qumran takie małe tutaj, gdzie po prostu one są na takich rzemykach, były gdzieś tam na spodzie tej szaty, płaszczy. Właściwie jest to jedyne miejsce, gdzie znaleziono je. W tych szkatułkach, czy też takich zawiniątkach były niewielkie fragmenty prawa Bożego. I przypominać miało to o jego przestrzeganiu. Oczywiście była to nadinterpretacja Starego Testamentu, to te teksty, które mówią, że będziesz miał słowo przed sobą, na odrzwiach, na swoim czole, wszędzie będzie, kiedy będziesz wchodził, kiedy będziesz wychodził. No więc zrobili coś takiego, zrobili z tego rytuał. Jezus nie ganił tego, że posiadają frędzle. To w czwartej księdze Mojżeszowej jest napisane, w 15 rozdział, że te frędzle są pewnym zwyczajem, które Pan nakazuje. Abyście pamiętali, Jezus nosił frędzle. Wiecie, gdzie jest to napisane? Tam, gdzie kobieta cierpiąca na kwotok dotknęła się go, w Bibliach Warszawskich mam napisane, dotknęła się kraju jego szaty, Biblia Tysiąclecia, to nowy przekład ewangeliczny mówi, że dotknęła się frędzli jego. A więc to nie było nic złego, to był zakon, to było prawo. Tak wszyscy się nosili, chodzili zgodnie z zakonem. Problem w tym, że faryzeusze na tych frędzlach zaczęli mocować te swoje szkatułki, by manifestować, że oni więcej zachowują słowa od innych, że oni bardziej pamiętają o Słowie Bożym niż inni, że oni bardziej przestrzegają tych tekstów. A czemu wydłużali frędzle? Bo coraz większe te szkatułki były, coraz więcej tam fragmentów chcieli zmieścić, tych zawiniątek było coraz większe, więc wydłużali te swoje frędzle. I to była swoista taka licytacja, co wyróżniało faryzeuszy. Dzisiaj oczywiście ten obyczaj troszkę został zmieniony. Frędzle pozostały, jeśli chodzi o hasydów. Natomiast te filakterie, te szkatułki już znajdują się tu. I tam widzicie żołnierza modlącego się na czole. Jeśli nie wiedzieliście, co to jest, to tam jest Tora. Fragmenty Tory, które mówią, aby pamiętać na słowo Boga. Miszna, a więc ten zbiór tych wszystkich porad rabinów, faryzeuszy, mówiła, że ktoś, kto neguje te szkatułki, to było tefilim, jest winien większego grzechu wobec skryby niż wobec Pisma Świętego. Dlatego takiego człowieka trzeba zostawić, to nie jest buntownik, to jest, pomieszało mu się w głowie. Ale jeśli ktoś powiedziałby, że faryzeusze nie powinni nakładać to te filim w 5 miejscach, a nie w 4 miejscach, jak robili, to to już jest przestępca, winien strasznie ciężkiego grzechu. Zobaczcie, jak oni przewrotni byli. Jeśli ktoś po prostu mówi, tego nie trzeba, no to grzesznik. Co może wiedzieć grzesznik i co mówić? A jeśli nam zarzuci, że my coś nie dopełniamy, oj, to jest dopiero grzesznik, to jest straszny grzesznik. Więc wszystko było pokręcone. Stawiali swoją pobożność przed ludźmi, aby ich ludzie widzieli, i to miało przekonywać ludzi, że są naprawdę pobożni. Że ludzie mieli być pod wrażeniem tego. Stary Testament mówi, że dla Boga nawet modlitwa może być ohydą. Przypowieści 28:9. Tak rzeczywiście jest. Jeżeli ktoś oddala od siebie Słowo Boże, uchyla się od wypełniania go, nie liczy się z tym, co Bóg mówi, a przychodzi chętnie do Boga i modli się. Czy wiesz, że kiedy modlisz się, zapraszasz Boga, aby zbliżył się do ciebie? Jak się studiuje Pismo, to z tego to wynika, że modlitwa jest zbliżaniem się do Boga. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was, mówi Jakub. Kiedy modlisz się, wiesz, kiedy wołasz do kogoś i ktoś cię nie słyszy, to chcesz, żeby przyszedł bliżej, tak? Bo chcesz mu coś przekazać. Rodzice, dzieciom, w jakiejkolwiek konfiguracji. Kiedy modlisz się, przywołujesz Boga. Więc Bóg może przepatrzeć nas dokładnie. Już tak mówiąc po ludzku oczywiście. Faryzeusze pościli również i dbali o to, aby wszyscy wiedzieli o tym, bo Mateusz w swojej Ewangelii mówi, że szpecili swoje twarze. Chodzi dosłownie o to, że kiedy pościli, posypali się popiołem, znakowali nim swoje twarze, właściwie zmieszali to z błotem, czymś wilgotnym, pomazali całe swoje twarze i tak wybrudzeni wychodzili między ludzi, by się im pokazywać. Gdy dawali jałmużnę, starali się o to, aby inni wiedzieli o tym, rozgłaszali to. Najlepiej, żeby ten brzęk monet był od razu słyszalny, aby jasne było, że oni dali, że ich poświęcenie jest widoczne, znane, doceniane. Lud powinien być wdzięczny za to, że ma takich ludzi wokół siebie. Widzicie, oni tak, w taki sposób widzieli religię. Ciesz się, że mnie masz. Gdy przyszła uboga wdowa, wrzuciła wiele mniej niż wszyscy, którzy przychodzili do świątyni. Tą monetę, kiedyś mówiłem o tym, miałem w ręku, jest tak lekka, z tak lichego stopu, że kiedy ją rzucić na kafelki tutaj, to nie słychać w ogóle jej brzęku. Ale Pan Jezus usłyszał. Usłyszał, a to oznacza, że słyszy każdy najbardziej ukryty akt naszego poświęcenia. I to nie musi być trąbione. Jezus słyszy, a Ojciec, który jest w ukryciu, odpłaci tobie. I Pan Jezus tak nauczał, by nie robić wrażenia przed ludźmi, nie kłaść pobożności przed Bogiem, a Ojciec, który widzi, odpłaci. A więc te modlitwy na rogach ulic, posty, brzęk monet, rozgłaszanie tego, to było bardziej show dla ludzi i odebrali zapłatę swoją, niż poświęcenie dla Boga. Tam już nie było żadnej nagrody. Tak mówi Ewangelia Mateusza. Ale dzisiaj nikt nie stoi na rogach ulic. Czasem kościół może być pełny i ktoś stoi na zewnątrz. Zdarzyło się to. Pewnie widzieć nam, tak? A może nawet stać. Dzisiaj nikt nie stoi na rogach ulic, by pokazywać swoją pobożność. Nikt nie marze się popiołem po twarzy, żeby pokazać, że poszczę. Ale zasada jest ciągle ta sama. Pobożność nie może stać się narzędziem. Aby ludzie wiedzieli, ludzie doceniali, ludzie wywyższali, ludzie mnie zauważyli. To jest obłudne. Jeśli coś pobożnego robisz, rób to dla Boga. Nie czekaj, że ktoś będzie ci klaskał. Jak to dobrze zrobiłeś, jak to dobrze zrobiłaś. To jest miłe, kiedy ktoś powie dziękuję, kiedy ktoś zauważy. Ale niech to sam zauważy. I też bądźmy wdzięczni. Tak mówi Biblia. Ale nie szukajmy tego. Pan Jezus powiedział, niech świeci wasza światłość przed ludźmi. Tu nie ma sprzeczności, bo tu chodzi o nasz dobry wzór, dobry przykład życia. Tu chodzi o Słowo Boże, o Ewangelię. Niech ludzie widzą Ewangelię w naszym życiu. Takimi mamy być. Idziemy, czas nieuchronnie kończy się. Idziemy kawałek dalej, to są te szkatułki, już są całkiem pokaźne, jak widzicie. Na paskach trzeba je mocno wiązać. No właśnie. Faryzeusze prowadzili ludzi drogą, która nie sprawdzała się w ich życiu. Zupełnie sami cenili sobie wolność, a ludzi krępowali przepisami, nakazami. On zaś rzekł do nich: i wam, zakonodawcy, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Ślepi przewodnicy, w Ewangelii Mateusza czytamy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Jednym z priorytetowych celów faryzeuszy było nauczać według sprecyzowanych ponad 600 nakazów i zakazów, które zostały sformułowane, później opublikowane w tak zwanej Misznie. Miszna jest częścią Talmudu. Do tego, co tu mamy, czyli to jest komentarz do Pięcioksięgu Mojżesza, jeszcze do tego trzeba jeden komentarz, on się inaczej nazywa. I słuchajcie, to dla Żydów dzisiejszych, tych ortodoksyjnych, jest jak katechizm dla katolika. Oni naprawdę całe życie poświęcają, żeby nie tylko znać prawo, ale wiedzieć, jak stosować prawo. I to jest ich katechizm. Nauczali faryzeusze według 600 nakazów i zakazów, a więc to jest na pewno dłuższe niż wtedy. Przy czym faryzeusze uznawali, że tylko ich interpretacja jest właściwa. Tu się mocno kłócili z saduceuszami. To od nich zależało, czy człowiek ma być oczyszczony, czy pozostanie potępiony. Przepisy te były takim strasznym ciężarem dla ludzi. A oni sami, Jezus mówi, nawet palcem tego nie dotykali. No to jak mogli uchodzić za sprawiedliwych? Otóż oni sprytnie uchylali przykazania Boże, a ludzkiej nauki się trzymali, mówi Jezus w innej Ewangelii. I tu oczywiście trzeba być ostrożnym, bo to jest pewne ludzkie nauki, tak? My też się trzymamy ludzkiego porządku. Przecież powiedziane, poddawajcie się porządkowi ludzkiemu ze względu na Pana. Ale bez ludzkiego porządku, no, byłaby anarchia, byłby bałagan. Ale chodzi o to, że sabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Wszystko, co ludzkie, ma służyć ludziom, a nie ludzie tym przepisom. Na początku, na czym w ogóle polegał ten faryzeizm w tym kontekście? Problem był, że faryzeusze pilnowali tych zasad, ale sami nie funkcjonowali według nich i sprytnie uchylali się od tego, jednocześnie zachowując tą pobożność z wierzchu. Dam wam trzy przykłady. W 7 roku prawo mówiło, że należy darować długi swemu ubogiemu bratu. Jeśli ten wierzyciel, jeśli tego wierzyciel nie zrobił wobec dłużnika, no to ściągał na siebie straszny grzech, tak mówiło prawo. Więc trapiło to bogaczy, którzy chcieli żyć według prawa, po Bożemu, ale nie stracić żadnego grosza przy okazji tego 7 roku. Więc jak to ominąć? Jak sobie z tym poradzić? Faryzeusze wymyślili dla nich pewną ideę przenoszenia długu na inną osobę. I tak uchylali przykazanie. Wyglądało to tak. Jeśli wierzyciel w 7 roku należał darować te długi, tak? I taki dług w 7 roku, jeśli został przed 7 rokiem przekazany na inną osobę, to nie był już 7-letnim zadłużeniem, ale zadłużeniem wobec nowego wierzyciela, z powiększonym oczywiście procentem, o to, co ten dłużnik musi potem zwrócić temu nowemu. Tą właśnie zasadę bankową nazywamy konsolidacją długów. Wymyślili to faryzeusze. Chodziło o to, by dać możliwość bogatym unikania tego oskarżenia o grzech przez biednych, bo biedni mogli wołać do Pana, oskarżać, no bo ci nie chcieli im tego roku jubileuszowego odpustu dać. I wiecie, oczywiście jak bogacz usłyszał, że tak może wybrnąć z tego, co było? Brzęk monety i radość faryzeusza. Więc dało się ominąć? Dało się. Do dzisiaj mamy to wykupywanie weksli, przekazywanie długów, konsolidacja. Wszystko to jest do dzisiaj. Inny przykład. Przez 6 lat będziesz zbierał płody rolne z ziemi, a 7 rok ziemia odpocznie, głosiło prawo Boże. Faryzeusz jednak znalazł takie rozwiązanie. Myślał, jak czerpać zyski z ziemi w 7 roku. A więc ci obszarnicy, którzy tam byli, ludzie po prostu, którzy mieli rolę, zastanawiali się, jak to zrobić. Faryzeusze będą wiedzieć. Faryzeusze uznali, że prawo to dotyczy wyłącznie narodu żydowskiego. Jest to logiczne? Stary Testament nie stosuje się do pogan. Oni żyją innymi bóstwami, mają wszystko pokręcone. Więc do narodu żydowskiego. Więc nie dotyczy ziemi, która jest w posiadaniu innowierców, uznali. Zatem co robili? sprzedawali fikcyjnie ziemię na rok i uprawiali ją nadal, ale w dzierżawie. To nie była już ich ziemia. To była ziemia poganina. Uważali, że prawo nie stosuje się do pogan. Uprawiać ziemię pogan wolno nam. Po roku ta ziemia, na mocy tej umowy, wracała do tego Żyda i znowu mógł przez 6 lat spokojnie, w spokoju sumienia obrabiać tą ziemię. W taki sposób ominęli to, żeby tylko mieć więcej zysków. Ostatni przykład. Prawo zabraniało podróżowania w sabat. Jednak jeśli jesteś handlowcem, każdy czas jest dobry na podróż. Szybciej możesz kramik rozłożyć, szybciej stragan, no cokolwiek, umowę podpisać z jakimś innym kontrahentem. Jak pomogli im faryzeusze? Otóż zinterpretowali prawo jako dotyczącej ziemi, a nie wody. Można było więc przemieszczać się na wodzie. W tym celu każdy pobożny handlowiec w sabat narzucał na osła bukłaki z wodą, na których podróżował sobie gdzie chciał. Słysząc taką interpretację, każdy handlowiec z radością, kamień mu serca spada, brzęk monety. Zobaczcie, taki biznes. Wiele innych przepisów wymyślili faryzeusze, niektóre z nich do dzisiaj funkcjonują w sferze ekonomii czy bankowości, czy prawa gruntowego. To były ciężkie jarzma nie do uniesienia, bo oni dla swoich kolegów i dla siebie mieli jedną interpretację, ale zwykły śmiertelnik po prostu musiał się z tym borykać. Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy i weźcie jarzmo moje na siebie. Moje jarzmo miłe i lekkie. Tam to było ciężkie, nie do uniesienia. Mieli podwójną miarę. Lekcja dla nas, dla mnie, to jest ważne, czy mierzymy siebie tą samą miarą, jaką mierzymy innych. Faryzeusze mieli dwie miary. Dla kolegów z brzękiem monet jedną, dla reszty inną. Czy mam taką samą miarę? Przysłowie mówi, Bóg sprawiedliwy, ale nierychliwy. Kiedy to mówimy? Jak nam ktoś dopiecze? Na ogół, innym sprawiedliwości Boga sobie nigdy tego nie życzysz. Czego sobie życzymy? Łaski i miłosierdzia. Ale miejmy jedną miarę. Jeśli innym sprawiedliwości, to sobie też sprawiedliwości. Jeśli innym łaski i miłosierdzia, to sobie też łaski i miłosierdzia, bo Bóg ma jedną miarę. Bóg ma jedną miarę. Nie policz im tego, co czynią, Pan Jezus powiedział. I ostatnia rzecz, o której chcę jeszcze dzisiaj mówić. Faryzeusze pozbawiali życia, by utrzymać swoje wpływy, swoją pozycję. Biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich. Zaiste świadczycie przez to, że pochwalacie uczynki ojców swoich, gdyż oni ich zabili, a wy budujecie im groby. Ciąg dalszy mamy tutaj wyświetlony. Dla ukrycia swoich nadużyć faryzeusze stawiali ludziom zamordowanym wzniosłe grobowce, wielkie grobowce. Powiedzielibyśmy, że to jest taki odpowiednik takiej postawy, aby postawić pomnik komuś, tak? Jezus obnażył ich taką hipokryzję. Wspomniał o dwóch ofiarach ich ojców, Ablu i Zachariaszu. W chronologii żydowskiej Abel, brat Kaina, był pierwszym męczennikiem, ten Zachariasz wspomniany był ostatnim. O nim mówi druga księga Kronik, 24 rozdział. Ci dwaj symbolizowali wszystkich zamordowanych mężów bożych. Mówisz o Ablu i Zachariaszu, znaczy, że mówisz o wszystkich męczennikach. A więc stawiane przez faryzeuszy pomniki były próbą uwolnienia się od odpowiedzialności za to, co zrobili ojcowie tym ludziom, często mężom bożym. I w ten sposób oni odżegnywali się od złych czynów, jednocześnie sami dokładnie szli w te same ślady. Robili dokładnie to, co ich ojcowie. Taki sam sposób sprawowali władzę w Izraelu. W taki sposób rozwiązywali swoje sprawy. Gdyby faktycznie proroka chcieli uczcić, przyjęliby jego posłanie. Ale nie przyjęli tego. Nie przyjęli posłania od Jezusa, od nikogo. Posyłałem do nich proroków. Pan Jezus mówi, oni ich mordowali. Gdy faryzeusz czuje zagrożenie, gdy napotyka sprzeciw, rozpocznie dzieło zniszczenia. No współczesny nie będzie zabijał. Chyba, że bardziej chodzi o zniszczyć drugą osobę, zniszczyć mu reputację, zniszczyć, żeby na mnie światła szły, nie na tą osobę. Wiecie, to jest straszne, kiedy są ambicje, kiedy jest zazdrość, kiedy ktoś zazdrości komuś. Nie wiem, czego można w służbie zazdrościć, czy służba jest służbą, prawda? Nie pozycją. Niektórzy może myślą, że służba pozycjonuje człowieka. Inni na to patrzą, może inni doceniają. Ja tego chcę, im tego brakuje. Wiecie, to są straszne rzeczy, ale to się dzieje i działo też w życiu Kościoła. Gdy Samarytanie odmówili przyjęcia Pana Jezusa, ogień z nieba chcieli uczniowie spuścić. A Biblia mówi najmilsi, nie mścicie się, pozostawcie to gniewowi Bożemu, pozostaw to Bogu. Czemu ty to masz robić? To jest takie faryzejskie, ludzkie ambicje, rywalizacja, zazdrość, wpływ, ten masz na tych ludzi, ja mam, ja chcę mieć. To naprawdę się dzieje. Pewnego razu przyszli uczniowie do Jana Chrzciciela. Mówią, mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, dobrze o nim mówiłeś, zobacz, co on ci robi. To oto on chrzci i wszyscy idą do niego. On ci odpłacił pięknym za nadobne. Zobaczcie, oni tak rozumieli to na początku swojej drogi. Zdawali się oczekiwać jakiejś interwencji. Tracimy pozycję, nasza służba mniej znaczy, ludzie już nie przychodzą tak jak dawniej. Służba kogoś innego jest bardziej okazała. Mniej zainteresowania. I wiecie, co Jan myślał? Jan Chrzciciel nie obmyślał planu, jak spowodować, że tłumy odwrócą się od Pana Jezusa. Ale on mówił, że ja muszę stawać się mniejszy, on musi stawać się większy. Taka jest kolej rzeczy. Nie myślał w ten sposób Jan, bo służba Jana nie była narzędziem, by pozyskiwać ludzi. Gdy osiągamy jakiś sukces w tym, co robimy, gdy inni zauważają nas, taka myśl za tym stoi, gdy zyskujemy uznanie. Zobaczcie, nie jest prosto usunąć się i zająć drugie miejsce. Wiele ludzi ma z tym problemy. Gdy siedzisz na pierwszym stołku, oczywiście obrazowo mówię, nie jest łatwo zasiąść na drugim. Ale takie chwile właśnie odkrywają, o co tak naprawdę w moim życiu chodzi, w tym, co dotąd robiłem, w tym, co dotąd znaczyłem. Pan Jezus ujął to tak, jak powinniśmy o sobie myśleć. Jest to 17 rozdział Ewangelii Łukasza, 9-10 werset. Czy dziękuję się słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Chcesz być tak wynagrodzony, wynagrodzona? Ale tak mamy o sobie myśleć. Pełnimy służbę i w służbie nie powinniśmy zbyt wiele o sobie myśleć, że dokonujemy czegoś strasznie wielkiego. To jest dzieło Boże, dzieło Pana Jezusa. Jan mówił, ja staję się mniejszy, Chrystus większy. Tak on myślał. Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, królem go wołali. Za kilka dni złoczyńca ginący na krzyżu. Mógł się sprzeciwić, żeby tą pozycję utrzymać? Pewnie, że mógł. Nie zrobił tego. I to jest pokora. Takie próby często są w naszym życiu takim testem pokory. Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie, żebym jest cichy i pokornego serca. A więc takie egzaminy w procesie uczenia się czasem przyjdą. Z pierwszego na drugie. I musimy znowu przechodzić jakąś próbę, doświadczać siebie. Czy jesteśmy pokorni, bo to jest znak pewnej przemiany w nas. Czy może właśnie ta pycha gna nas do przodu i nie potrafimy ustąpić drugiej osobie. Nasze reakcje, nasze obawy, nasze ambicje, zachowania, wypowiedzi, wszystko to jest w stanie umniejszyć Bogu, a dodać sobie. I w służbie, drodzy, potem człowiek może powiedzieć chwała Panu. A czy chwała była Panu? Chyba Panu Chyłce, albo każdy może wstawić tu swoje nazwisko. A więc to jest ważne, jak my do tego podchodzimy. Faryzeusze byli sprytni. Oni nasyłali ludzi na Jezusa, podpuszczali, nakręcali, zanim własnoręcznie się za Niego zabrali. A i tak na końcu nie robili tego własnymi rękami, ale przy pomocy Rzymian i motłochu, jak nazywali lud. To jest właśnie faryzeizm. I tak samo rewanż, zemsta, odbijanie sobie czegoś, odwet, odkucie się na kimś, pozbycie się kogoś, kto może być przeszkodą, kto odwraca ode mnie światło, kto zabiera mi współwyznawców, kto pozbawia mnie poklasku. To jest właśnie też faryzeizm. Tacy oni byli. Jezus, wielkie zło mu czyniono, a on mówi, ojcze, wybacz, bo nie wiedzą, co czynią. Pawła pewnego razu wszyscy jego bracia zostawili go. Na lodzie go zostawili. I co on mówi? Czy mówi, jak ich spotkam, to się z nimi policzę? Nie, on mówi, Pan był ze mną, a to, że mnie opuścili, parafrazuje, niech im to nie będzie policzone. Jak my tak chcemy liczyć, to takie jest faryzejskie w nas. Faryzeusze nie dawali ludziom dobrych wzorów. Pamiętliwi, jak już upatrzyli sobie ofiarę, to ją udręczyli, nie puścili. Tak jakbyś szpony wbił i już nie puścił tego. Chrześcijanie, jak mówiłem na początku, to naśladowcy Pana Jezusa. To nie są ślepi, których prowadzi ślepy. Pan Jezus nie był ślepy. No ale jak jest z nami? Czy nasz duchowy wzrok jest otwarty? Czy my te rzeczy widzimy? Bo uczymy się idąc z Panem Jezusem. Ale czy nasz charakter się zmienia? Zastanówmy się nad tym. Pomyślmy o tym, że w wielu okolicznościach, które muszą przyjść, okazuje się to, ile jest Chrystusa w nas, a ile jest faryzeusza w nas. I to są próby, tego nie widać. Przychodzą dopiero takie momenty, w którym to odkrywa, czy wzrośliśmy, czy mamy inny charakter, czy duchowo jesteśmy dojrzalsi, czy może ciągle początek drogi bliżej nas. Trwając w społeczności Panem, zmieniamy się, nie tylko dla Boga, ale także dla innych. Czasem modliłem się, Panie, zmień tego człowieka, zmień tamtą osobę, dla mnie, dla relacji. A może lepiej powinniśmy się modlić tak, Panie, zmień mnie. Może ktoś, jakaś kobieta albo mężczyzna modli się, Panie, zmień go, bo nie mogę już z nim wytrzymać. Albo zmień ją, bo nie mogę już z nią wytrzymać. A może powinieneś się modlić, Panie, zmień mnie. Zmień mnie, bo jak zmienisz mnie, to będę mógł, będę mogła wytrzymać. To może dotyczyć małżeństw, może dotyczyć zboru. Może od nas zaczynajmy. Jak Pan mnie zmieni, to ja z każdym wytrzymam. Z wrogiem wytrzymam, bo Pan mnie zmienił. Bo to miłość, która nie tylko jest kierunkowana, miłujcie tych, którzy was miłują, tylko miłujcie nieprzyjaciół waszych. Ja z każdym wytrzymam, jak mnie Pan zmieni. Tak się módlmy, drodzy. Jezus powiedział, gdy trwamy w Nim, wydajemy owoc. Jaki owoc? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Ten tekst kończy się słowem, przeciwko takim nie ma zakonu. A więc przeciwko temu nie znajdzie nic żaden faryzeusz. Jakby tu stał faryzeusz z krwi i kości, nie doczepi się. Nie ma do czego się doczepić. To są owoce Ducha Świętego. Takimi mamy być, o to się mamy starać, w tym mamy celować, to jest dojrzałość, to jest nasz cel. A uważajmy na religijne przyzwyczajenia, na religijne ceremoniały, uważajmy na takie odbębnianie niedzieli, na takie odprawianie postów, na takie odmawianie pacierzy. To wszystko może być fasadą, a wnętrze miski w życiu byś tam swojego obiadu nawet nie nałożył. Pomyślmy o sercach naszych. Na pewno pomocne będzie to, gdy szukamy dobrych wzorców. Ten tekst na koniec. Zobaczcie, jak go czytacie, bracia, to do kobiet dobry tekst. Fajnie mieć taką żonę, taką siostrę. Niech kobiety to czytają. Wydrukujmy im to na ścianach. A teraz celowo pominąłem taki fragmencik tam o trefieniach włosów. A teraz, bracia, to przeczytajcie. Ozdobą waszą niech będzie to, co zewnętrzne, lecz ukryty. Niech nie będzie to, co zewnętrzne, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. To ciągle to samo słowo, a nagle, kiedy patrzymy na nie w ten sposób, to i bracia, nie tylko siostry, mogą odkryć to, co ma jedynie wartość przed Bogiem. Dzisiaj na początku nabożeństwa było o tym, co jest ozdobą. Ozdoba dla Boga to jest moje wnętrze, nie moje zasługi. Nie fasada, nie powierzchowność. Bóg chce, abyśmy się tak ozdobili, tak byli ozdobieni, by nasze wnętrze lśniło dla Boga, kiedy tam spojrzy, kiedy Go przywołamy, przychodząc w modlitwie. Niech to będzie nasza ozdoba. Uciekajmy od faryzeizmu, a szukajmy dobrych wzorców. Bo kiedy my podążymy za dobrym przykładem, to w swoim życiu, w naszych wyborach, to nie będzie nic ślepego. A więc nie wprowadzimy w pułapki naszych wyborów też innych ludzi, czy swoje dzieci, czy następne pokolenie. To dotyczy Kościoła, dotyczy rodzin, ludzi w służbie, wszystkich. Niech Pan Bóg pobłogosławi to słowo. Wybaczcie, prawie godzina, ale było to potrzebne, myślę, ważne, bo ten tekst jest oczywiście dużo szerszy. Nie dotknęliśmy za bardzo Ewangelii Mateusza, która poszerza tą winę faryzeuszy i to, co oni zrobili z tamtym narodem, z ludem Bożym. Skońmy nasze głowy.